Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witamy telewidzów Telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany dla Państwa wcześniej. Problemy Europy z perspektywy Słowacji. I tak się dzieje, że Europa przeżywa przeróżne problemy i na płaszczyźnie może najmniej gospodarczej, ale bardziej płaszczyźnie takiej, prawda, pewnej widzenia przyszłości tegoż kontynentu. Ojciec Święty również mówi, ciągle przypomina nam, że to jest kontynent, który się starzeje, rodziny bezdzietne, perspektywa też takiego rozwoju intelektualnego jest tutaj bardzo ważna. I dlatego też chcemy rozmawiać z naszymi gośćmi, którzy przybyli do Polski ze naszej sąsiedzkiej, pięknie też ułożonej, postawionej tutaj Słowacji. Witamy serdecznie. Goście to są profesorowie, którzy współpracują z naszą Wyższą Szkołą Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Dlatego też dzisiaj znaleźli się w naszym studio, a są tutaj przedstawiciele Wydziału Teologicznego w Preszowie na Słowacji. Pan prodziekan, profesor doktor habilitowany Gabriel Pala. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I pan profesor doktor habilitowany Kamil Kardis, to jest wykładowca Wydziału Teologicznego w Preszowie. Jeszcze raz witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy panowie, na początek, żebyśmy może tytułem wprowadzenia, to taki mały materiał filmowy pokazujący, jak to się kiedyś wydarzyło, co się wydarzyło ponad rok temu, a więc rozpoczęcie współpracy naukowej, wymiany profesorskiej i tak dalej, wykładowej, jeśli chodzi o Uniwersytet w Preszowie i naszą uczelnię w Toruniu, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, a potem dopowiemy sobie, jak się panowie te środowiska zapoznały, jaki był początek, jakie są plany, no i wreszcie będziemy chcieli uderzyć w ten w klub tematu problemu Europa, jej problemy, jak to widziane jest na Słowacji, bo my w Polsce już mamy to zdefiniowane jakoś. Pytamy się, czy Słowacja również ma tą ocenę taką no, konkretną. Ale wcześniej ten materiał filmowy pozwólmy sobie teraz zobaczyć. Bardzo prosimy naszych techników o emisję.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ma już podpisanych ponad 30 umów o współpracę z zagranicznymi uczelniami. Do tego grona dołączył grecko-katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji. Umowę podpisali ojciec dr Zdzisław Klawka oraz ksiądz profesor Peter Szturak. Ma ona na celu rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej między tymi ośrodkami. Słowacki Uniwersytet kształci studentów studiów magisterskich, między innymi na kierunku edukacja medialna.
Wiemy, że za czasów komunizmu zaginęły te struktury wychowania katolickiego.
To znaczy, gdy chodzi o tutaj Słowację, to trzeba powiedzieć, że było dużo gorzej niż w Polsce. Na przykład ja pamiętam, że dla 7 diecezji tej Słowacji Wschodniej, to był limit, że do seminarium mogło się dostać na 7 diecezji, tylko 15, potem 20 kleryków. Tych, których państwo zatwierdziło, nie? Innych wszystkich odsyłali. Jak ja przyjechałem, to sympozjum pierwsze było w Spitkiej Kapitule, w gmachu, w którym przedtem była szkoła policji, tajnej policji. I proszę sobie wyobrazić, i wtedy tam zrobili seminarium, i wtedy na pierwszym roku było 160 kleryków. Wszyscy byliśmy zdumieni, 160 kleryków, bo przyszli ci wszyscy, którzy w ubiegłych latach no, nie mogli, nie mieli prawa. I pamiętam, mi się to bardzo podobało, no bo trzeba było ten gmach cały przerobić, nie? Przerobić z tego milicyjnej szkoły na jakieś seminarium. To każdego dnia z innej parafii przyjeżdżał autobus ludzi, którzy pracowali właśnie, żeby to seminarium jakoś odtworzyć, zrobić, ulepszyć, upiększyć.
No i pięknie. Właśnie tak to się zaczęło, ta współpraca rozpoczęta, taka oficjalna, bo wiemy, że pewnie są też i nieoficjalne różne spotkania, czy spotkania na płaszczyźnie wykładów, czy także wymiany książek, materiałów, a tu jest oficjalna współpraca, która po prostu polega na tym, że jednoczymy siły. Raz jeszcze witamy. Przypomnę, pan profesor Gabriel Pala jest urodzonym Słowakiem w Preszowie, tak? I zaangażowany tutaj w Uniwersytet Preszowski, Wydział Teologiczny, z wykształcenia medioznawca. Co jeszcze można sobie powiedzieć, panie profesorze, tak dla początek?
Zaoberam się medialną problematyką już asi 10 roku, a moja oblast jest medialna edukacja. výchova mládeže k médiám a vzťah cirkvi a médií v všeobecnosti.
Przypomnijmy, że tutaj pan profesor Gabriel będzie mówił po słowacku, ale za to pan profesor Kamin może go niektóre rzeczy trudniejsze przetłumaczyć nam. Jak na razie to żeśmy to rozumieli dobrze, że medioznawca, tak? Szczegóły kierunku wykładów.
Tak, od 10 lat zajmuję się problematyką mediów, relacji między mediami i społeczeństwem, relacjami pomiędzy mediami a Kościołem, wpływem mediów na światopogląd, na świat wartości młodych osób.
Tak. To tylko tytułem wstępu, bardzo nam jest miło. Patrzę, tutaj pan profesor przyszedł, ma obrączkę na palcu, czyli jest żonaty, prawda, ma rodzinę.
Tak.
To jest ważne teraz współcześnie patrząc na świat. No i Pismo Święte ze sobą wziął. Myślę, że nie tylko jako rekwizyt, ale pewnie jakieś cytaty tutaj znalazł też do dzisiejszego tematu.
No, chcę powiedzieć, że pre mnie jest Boże Słowo, Święte Pismo w našom mediálnom svete alebo takom rýchlom informačnom svete povedané GPS, navigácia.
To je taká navigácia życiová, Písmo Święte.
Tak. Bez toho človek dneska nevie prežiť, nevie fungovať. Musí počúvať Boha a Boh k nemu jasne hovorí aj cez Božie slovo.
No vlastne. Bo ja poviem šteže, že rzadko spotkałem na przykład profesora Świeckiego, w sensie laika, który by do studia przyniósł Písmo Święte, oprócz biblisty. A też księdza, na przykład profesora, a taki, żeby właśnie człowiek świecki, prawda, wykładowca miał ze sobą Pismo Święte, to jest taki obraz dla mnie tutaj, dla nas dosyć rzadki. Pewnie, że w domu czytam, jak ufam, ale noszenie ze sobą jest pięknym świadectwem.
Dziękuję bardzo.
Rozumiemy się, tak. Pan profesor, doktor habilitowany Kamil Kardis, powiem, że zna kilka języków, słyszymy, zna polski, zna słowacki, bo żyje na Słowacji, ale także zna polski, bo urodził się w Wilnie, tym Wilnie polskim wspaniałym, mickiewiczowskim, no ale za czasów komunistycznych, czyli zna też język rosyjski.
Tak jest. Urodziłem się w Wilnie.
Ciekawa postać, tak.
W rodzinie polskiej. Cały czas zresztą wracam do Wilna, ponieważ tam mieszka moja mama, moi bracia. Natomiast los, albo nie los, opatrzność chciała, żebym się znalazł w Polsce i skończyłem tam studia magisterskie, studia doktorskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, socjologii, i poznałem tam piękną Słowaczkę, moją żonę. No i z tej racji znalazłem się na Słowacji, znalazłem się w Preszowie. Tam od 13 lat mieszkam, tam mamy ten swój mikroświat, mikroklimat, tam jest serce, ale ja też mam serce w Wilnie. I od roku 2004 mieszkam, wykładam na Uniwersytecie Preszowskim.
Czyli żona pochodzi ze Słowacji?
Żona jest Słowaczka z Bardejowa.
Bardejów,
jest biblistką. Skończyła też na Kulu studia, wykłada też na tym Uniwersytecie Preszowskim, wykłada biblikum także.
Nie, czy Bardejowie nie jest takie centrum filmowe wielkie, tak?
Czy Bardejowie może?
Nie. Gdzieś, taka nazwa.
Ale to jest bardzo urocze miasto.
Bardzo urocze miasto.
Malutkie, urocze, z pięknym.
W ogóle Słowacja jest uroczym państwem, w sensie takim, bym powiedział, proszę mnie poprawić, ale możemy tam też te klimaty polskie znaleźć, prawda? W takim sensie podobieństw,
tak,
zachowań, życia ludzi, prawda?
Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o tożsamość kultury słowackiej, to tutaj znajdziemy bardzo wiele elementów podobnych do kultury i do tożsamości kultury polskiej.
Zresztą, kto jest z południa Polski, ja akurat jestem, to można to widzieć, zauważyć na przykład na budowle, prawda, styl budowlania, a także i historia. Mamy Starą Lubownię, prawda, miejscowość na Słowacji, ale przecież kiedyś posiadłość Lubomirski, którzy mieli i w Polsce, i tam, i były inne mapy europejskie oczywiście. Ale to są te takie korzenie, można powiedzieć, wspólne, które też nas łączą, prawda, historycznie.
Tak jest.
Pan profesor, jeszcze słowo?
Ja sam chciał powiedzieć, że wnimam naše spolužitie Slovákov a Poliakov ako vec, ktorá sa týka našej identity, aj náboženskej identity. Sme Slovania a teda spolupráca medzi nami a poľskými inštitúciami aj v tej oblasti vzdelávacej je badateľná, je viditeľná. A ja sa chcem poďakovať v tejto chvíli aj pánovi rektorovi tejto vyššej škole komunikácie sociálnej i spoločnej i mediálnej, otcovi rektorovi Klavkovi, že nás pozval do spolupráce a že môžeme vidieť túto školu, môžeme vidieť vybavenie štúdia mediálne, pretože toto je moja oblasť a podobné štúdio by sme chceli na našej fakulte v Prešove zriadiť. Tak sa chcem poďakovať, že nás pozval a že túto spoluprácu takto rozvíjame.
Což přetlumačujem. Ja zrozumiem, že podziękujemy doktorowi, ojcu, rektorowi Klavce, ale również pamiętamy ojcu założycielu, bo na pewno panowie słyszeli ojcu dyrektorze.
Tak, jak najbardziej. Jesteśmy pod wrażeniem. Pan profesor zresztą zna to dzieło ojca dyrektora, ojca założyciela. Jesteśmy pod wrażeniem, że w tym świecie tak niełatwym dla chrześcijaństwa, bo żyjemy w świecie, gdzie chrześcijaństwo jest atakowane z różnych stron i też tożsamość zresztą Europy jest w jakiś sposób podważana, ta chrześcijańska. Dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem pięknego dzieła, dzieła Bożego, które w tak niełatwym czasie i w tak niełatwym okresie społeczeństwa bardzo sekularnego udało się ojcu dyrektorowi wybudować razem oczywiście ze swoimi współpracownikami. I my się bardzo cieszymy, że jest ta współpraca, że możemy tutaj przyjeżdżać, możemy razem w jakiś sposób budować cywilizację miłości, cywilizację opartą na wartościach, które nie są zmienne i które się nie zmieniają pod wpływem doby. I dla nas to jest też jakiś wzór do naśladowania, ponieważ na Słowacji również przeważają media, które w jakiś sposób nie są przyjazne Kościołowi, nie są przyjazne prawdzie. Dlatego przyjeżdżamy tutaj, by też w jakiś sposób później odwzorować czy może trochę skopiować
formy istnienia,
bo to jest naprawdę wielkie dzieło i bez Boga, bez Marii tego się nie da.
A ja jeszcze raz wrócę do takiego clue tej współpracy. Na czym ona polega tak w szczegółach? Bo to nie tylko to, że przyjeżdżacie, oglądacie, nie? Ale coś jeszcze więcej, jak to by nazwać. Bo wiadomo, że uniwersytet jest szerszym organizmem niż uczelnia, prawda? Bo ma fakultety, ma tego, a z drugiej strony uczelnia ma to zawężone pole pracy naukowej, nie, że jest taki, można powiedzieć, laboratorium konkretnego wejścia, na przykład w media, wszystkie te zakłady socjologiczne i tak dalej. Więc to też jest ciekawe, nie, że tu mamy ten ocean, a tu jest to morze mniejsze, ale...
Panie profesorze, może pan profesor...
Jasno tak mówię.
Ja chcę powiedzieć, że pre nas jest veľmi zaujímavé na tejto szkole to, że vychováva mediálnych pracovníkov práve s takým kresťanským duchom. A na Slovensku takáto inštitúcia nie je. Máme na univerzite v Ružomberku katolíckej žurnalistiku, ale to nie je taká útla škola, ako je to vidieť tu. A to nás tak naštartovalo k tomu, že poďme skúsiť pozrieť, čo, ako to tu v tejto škole funguje, ako to pracuje, aké majú metódy, pretože aj podľa štatistik táto škola za minulý rok skončila na 4. mieste medzi školami, ktoré poskytujú najviac zamestnaných ľudí. Teda najmenej na 4. mieste z tých, ktorí teda ktorí nie sú zamestnaní.
Czwarte miejsce pan profesor nam dopowie jeszcze.
Jeśli chodzi o profil absolwenta, to tutaj sytuacja jest bardzo dobra. Tak jak pan profesor tutaj powiedział, WS KSIM zajmuje chyba 4. miejsce pod kątem właśnie zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. Także tutaj nie ma problemu z bezrobociem tych studentów, absolwentów i z ich umiejscowieniem później w różnego rodzaju środkach masowego przekazu.
Właśnie, mam pytanie o panów profesorów odczucie, bo naprawdę kto by tak to widział, to się myli. To nie jest szkoła, gdzie na przykład nie wiem, obowiązkowo występuje to, że na przykład wszyscy codziennie rano wstawali, mówili wspólny pacierz, nawet msza święta nie jest obowiązkowa. Natomiast jest ten profil no, tego wychowania też wraz z wiarą. Znaczy jest kaplica, są duszpasterze, ale to nie jest seminarium duchowne, to nie jest jakiś klasztor, prawda, dla studentów, tylko po prostu jest taka pewna propozycja, jeżeli chcesz swoją, że tak powiem, duchową sferę rozwijać, masz możliwość. Masz kaplicę, masz duszpasterzy, masz świątynię. Dlaczego? Do czego zmierzam? Że my tak naprawdę tutaj to wypełniamy, uczymy też bycia po prostu dziennikarzem w tym wymiarze, okazuje się, że katolickim, ale to jest wymiar ten, który, no, mówi, o którym mówi świat, jaki jest sens. Służyć prawdzie. To jest coś tak prostego, a dla niektórych tak coś dziwnego, prawda, że my mówimy, że dziennikarz to człowiek rzetelny, mający warsztat oparty na prawdziwych przesłankach. To nie jest manipulator, prawda? To nie jest człowiek, który pisze coś, bo mu się coś zleca, prawda? Tylko jest sługą prawdy, tak jak mówił święty Jan Paweł II. Zresztą bardzo dużo pozostawił nam przecież tutaj dzieł i takich naukowych przesłanek, i święty Jan Paweł II. Więc ja myślę, że tutaj nie macie takiego odczucia, że nagle wchodzicie do jakiejś strefy takiej, nie wiem, okratowane drzwi, okna i tutaj jest po prostu wiara katolicka obowiązkowo wpychana. Nie, po prostu jest to ten możliwość pewnego wyboru, ale z drugiej strony, dlaczego nie? Skoro jesteśmy krajem tożsamości katolickiej, chrześcijańskiej, więc ta tożsamość powinna mieć też możliwość dokarmiania, prawda? Jakie wasze widzenie?
Tak jest, ja się zupełnie zgadzam. To jest zupełnie coś naturalnego. Wchodząc tutaj, nie mamy wrażenia, że wchodzimy do jakiegoś zamkniętego klasztoru, gdzie jest jakieś takie mysterium, fascinans, tremendum, że absolutnie tutaj nie ma jakiegoś takiego życia, ale to jest jakieś takie naturalne połączenie dwóch sfer. Sfery sakrum i sfery profanum, a więc można być dobrym dziennikarzem, można być bardzo kompetentnym, wykształconym, sprawnie poruszającym się w tym świecie dziennikarstwa, ale równocześnie być wiernym korzeniom, być wiernym wyznawcą swojej wiary i można też w taki sposób głosić, zupełnie w sposób naturalny, nie narzucający się te swoje jakieś wartości, którym chcemy być też wierni.
Gdzieś tam się wykuła taka, ja bym powiedział, przed laty opinia, że człowiek pracujący dla mediów, dziennikarz, ale w ogóle wydawca programów, to tak, nie może mieć życia rodzinnego, bo nie ma sensu, ciągle znajomości inne i tak dalej. Wiara też jest tutaj wykluczeniem, no bo po prostu on ma służyć różnym tematom, różnym tytułom. To jest jakiś taki dziwny twór, prawda, dziennikarz. To jest człowiek, który bez uczuć, prawda, bez nie może się ani roześmiać, ani wzruszyć. Bo on jest po prostu jakimś takim trybikiem w tej maszynie. Tu się okazuje, że my naprawdę chcemy powiedzieć, my mówię, no wy jako profesorowie, uczący, że tutaj jest podmiotowość, jest możliwy humanizm w życiu dziennikarza, prawda, że można być człowiekiem i dziennikarzem, wierzącym i dziennikarzem, prawda, ojcem, matką i dziennikarzem.
Wierzącym i socjologiem.
Socjologiem, no właśnie.
Wierzącym.
Gdzieś te lata komunizmu, a potem ten liberalizm nas tak, prawda, przesunął w tym myśleniu. Czy tak było na Słowacji też? Myślę, że tak.
Ja si myślę, a chcę powiedzieć, że človek dnes je tužiaci po pravde, hľadajúci pravdu a novinár je ten, ktorý by túto pravdu mal prinášať. Je na ňom obrovská zodpovednosť. A vynimočné je na tejto škole to, že dary, ktoré človek má na tej duchovnej platforme, môže postaviť a môže byť vzorným a dobrým novinárom a tým slúžiť pravde a slúžiť Bohu, slúžiť ľuďom, lebo je to služba. To nie je zamestnanie, to je povolanie. Byť novinárom je povolanie, nie je zamestnanie. Ak to človek robí ako zamestnanie, potom slúži tým, ktorí ho platia.
Ogólnie sens, žešme zrozumieli, ale tak ešte...
Ciągle nawet dzisiaj w tym społeczeństwie postmodernistycznym widzimy, że człowiek pragnie prawdy. I człowiek jest otwarty na prawdę. I dziennikarz jest osobą, która się cały czas znajduje w służbie, powinna się znajdować w służbie w prawdzie. A więc pan profesor tutaj nadmienił, że dziennikarstwo to nie jest tylko i wyłącznie zawód, ale przede wszystkim pewna misja. Przynosić prawdę, a natomiast częścią tej prawdy jest też prawda o Bogu, prawda o człowieku, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i bez tego wymiaru wertykalnego, bez tego wymiaru nic nie ma sensu po prostu. Po prostu człowiek jest tak stworzony, tak sformowany. I dzisiaj w tym świecie, gdzie się wyklucza ta sfera sakrum, gdzieś jest marginalizowana, również to widzimy w dziennikarstwie, w świecie mediów. W jaki sposób media przestały służyć prawdzie. Jeśli wykluczymy tą sferę religijną, sferę Bożą, to media później stają się narzędziem totalitaryzmu, propagandy, jakiejś nowych systemów autokratycznych w imię jakiejś idei. Humanizm bez Boga nie jest możliwy. I XX wiek był tego świadectwem, tego przykładem. Nie?
Tak trochę się teraz może pochwalę, mówiąc o naszej uczelni, o szkole, ale rzeczywiście nasi studenci, absolwenci wchodzą na rynek, powiedzmy, ten tutaj medialny i powiem, że są wybierani do innych stacji, radiostacji telewizyjnych, czy prywatnych, czy państwowych, bo gdzieś tam chodzi taka opinia, że są wykształceni, są też uformowani, to znaczy ludzko, że nie przyniosą jakiegoś wstydu. Są też otwarci, to też jest bardzo ważne na też inne tematy, nie tylko technicznie sprawni, ale także jakoś, prawda, można powiedzieć, humanistycznie nawet. I są, no, cieszą się taką dobrą opinią. No i takie moje pytanie, czy istnieje też na tym rynku słowackim taka rzeczywistość, jak taka uczelnia? Czy na przykład studenci po Wydziale Teologicznym są zapraszani do mediów państwowych, do jako dziennikarze, czy raczej istnieje nadal jeszcze dyktat tych jednych, prawda, kierunków, no czysto państwowych, takich czy państwowych, złe słowo, bo świeckich, bardziej świeckich, bo Wydział Teologiczny, Wydział Kościelny, wiadomo, a Wydział Świecki to jest Wydział Świecki. Jak to wygląda? Czy jeszcze Słowacja czeka na taką uczelnię, czy już powoli gdzieś tam się pojawiają takie zwane skowronki?
W Różomberku na Katolickiej Uniwersytecie jest żurnalistyka, którą sam już wspominał, a tyto absolwenci sa zamestnávajú aj v švédskych médiách, no mám taký pocit, že mnohokrát, ak človek príde do švédskych médií, prestáva svoju identitu kresťana prejavovať. Uh-huh. Ako keby sa stratil v tom dave a radšej je mu byť kdesi skrytý, ako keby mal povedať, ja som veriaci a chcem tu presadzovať vieru, alebo chcem svoju vieru žiť, nepresadzovať. Uh-huh. Takže mám taký pocit, že ten priestor pre toho kresťana je tam, ale ten človek sa stratí v tom dave.
A čili, pani profesorze, nie ma jednak takiej odwagi przyznać się do wiary jednak jeszcze?
Nie ma odwagi, nawet jeśli jest absolwentem uczelni takiej jak Katolicki Uniwersytet w Różomberku, gdzie jest dziennikarstwo i rzeczywiście niektórzy absolwenci znajdują pracę w świeckich mediach, to presja mainstreamu i presja tych większościowych mediów, które są niestety często mediami antychrześcijańskimi, antykościelnymi, gdzieś w jakiś sposób te osoby po prostu zmusza do tego, żeby one nie wypowiadały się w sprawach religii i pozostały zupełnie takimi osobami czystymi, sterylnymi.
A to jest niemożliwe.
Od tej sfery sakrum. I tam jest później niebezpieczeństwo, że ty jeśli odrzucisz sferę sakrum, jeśli jesteś sterylny, to w miejsce sakrum coś się wkrada innego.
Nie? Musi być. A rynek mediów na Słowacji i w Polsce, może ja w Polsce opowiem, to średnio taki zorientowany Polak wie, panowie profesorowie, że na przykład ta stacja należy do prawicy, lewicy, centroprawicy, są takie możliwe oceny. No wiadomo, Telewizja Trwam, no to jest program ściśle taki, można powiedzieć, patriotyczny, ale też i religijno-patriotyczny, dosyć do szerokiej grupy jednak emitowany, bo tematy podejmujemy szerokie. Na przykład prasa, no to wiemy, że Gazeta Wyborcza, jeżeli ja widzę, ktoś to się tę Gazetę Wyborczą, już wiem, co ten człowiek myśli. jeżeli widzę, że czyta Gazetę Polską, czy nasz dziennik, czy to tak samo mogę powiedzieć, że ma takie narodowe, powiedzmy, zapatrywania, że kiedy czyta na przykład jakiś tytuł katolicki prawdziwie, to tak samo mogę się domyślić, że na przykład niedziela to jest katolik, prawda, który chce pogłębić swoją wiedzę. Czy tak klarownie i przejrzyście jest na Słowacji? Nie wiem, czy na Słowacji się czyta Gazetę Wyborczą, ale chyba nie ma wersji słowackiej, bo wiem, że tam takie macki nieraz były wysyłane, spotkania z tym panem, którego nazwisko może nie wymieniajmy. Gdzieś na Słowacji w różnych kręgach brano to jako taką dobrą domenę, nie? Że przyjechał z Polski redaktor, który nam cały świat wyjaśni, ale to chyba tego jest coraz mniej.
Tak jest, panie
profesorze, bo tak też za dużo mówiłem, ale czy ten rynek medialny na Słowacji jest klarowny? Że na przykład wiecie, że to należy do tego, to należy do tego?
Je to tak, nedovolím si povedať presne, ani nedovolím si súdiť, ale chcem povedať, že je vidieť, kto je majiteľom médií, je vidieť, kde sú skupiny zaujímavé, kde sú peniaze a kto je majiteľom a kto platí.
No vlastne ja zapomniem, bo u nás som ponad 100 titulov polských, ale vlastiteľ je z niemiecky. Prawda? Jest ten Springer, czy inne też grupy, więc to, że ktoś po polsku pisze, to, czy podobnie występuje problem, że jest w języku słowackim pięknie napisanym, ale ostateczny właściciel to jest na przykład Niemiec.
Tak, a na Słowensku jest to tak, są telewizje, których własnikami, majitelmi są Američania a je tam widzieć tu tendenczność przy sprawodajstwie, je widzieć, że telewizja narabia z człowiekiem, który je zahlcovaný informáciami, správami a nestačí ich verifikovať. A v tom momente, keď človek neverifikuje spravodajstvo a správy a prijíma ich, ostáva na povrchu. A prijíma to za pravdu. A je tým pádom oklamaný. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme pozerali na to, kto je majiteľom médií a kto ich platí, kto ich financuje. Lebo koho vodu pijem, toho správy musím dávať.
Także pan profesor nadmienił tutaj, ja może skrócę tak trochę jego wypowiedź, że rzeczywiście media są w języku słowackim, ale często za mediami są grupy interesów oraz korporacje transnarodowe, czy też korporacje zachodnie, czy też amerykańskie. Oczywiście zwykły odbiorca tym się nie interesuje, ponieważ on jest tak zawalony różnego rodzaju informacjami. Te informacje ciągle się zmieniają, ciągle cały czas coś to jest niesamowita dynamika i on nawet nie zastanawia się, skąd te informacje pochodzą i czy one są rzeczywiście prawdziwe i czy ten świat wartości, który kreuje to medium, jest rzeczywiście światem wartości takim ludzkim, takim po prostu, który służy prawdzie i godności osoby ludzkiej. Brakuje społeczeństwu, odbiorcom brakuje takiego krytycznego spojrzenia. Krytycznego spojrzenia na informacje, na medialne na te medialne posłania i taka zdolność odróżniania, co jest prawda, a co nie jest prawda, jak z tą treścią po prostu, co z tą treścią się dzieje, jak powinniśmy przyjmować. Także tu jest rzeczywiście ogromny problem.
Czyli podobnie.
Sytuacja bardzo podobna. Są również media katolickie. Jest katolickie radio Lumen, jest katolicka telewizja Lux, są różnego rodzaju czasopisma, są różnego rodzaju tygodniki. Tu możemy porównać to do takich tygodników jak Niedziela czy Gość Niedzielny, które zajmują się już bardziej taką problematyką religijną, katolicką, wydarzeniami w kościele, w kraju, w świecie. Natomiast te elementy życia społecznego, czy to, co się dzieje w społeczeństwie, już nie jest za bardzo poruszane w tych mediach. Jeśli, o ile ja się nie mylę. Tak.
A jeszcze powróćmy do, za chwilę pewnie telefony od naszych telewidzów, ale problemy Europy, bo powiedział, że tak, czy te problemy Europy, które Europa przeżywa, więc swoją tożsamością, teraz z nie dawaniem sobie rady na przykład z tymi, nazwijmy, uchodźcami w cudzysłowie. To są emigranci przymusowi, ale uchodźcy. Czy w ogóle spójność teraz Europy? No, nie dogadują się przywódcy. Mowa tych najbogatszych czterech mówi, my tworzymy Europę, będą dwie prędkości, co było tak dawniej tuszowane. Oni mówią, dla bogatych stworzyć jeden rytm, dla reszty drugi. Wiemy, że poza tym też wszystkie inne jakieś takie, to co było w umowie kiedyś, teraz mówimy, że to jest mniej ważne, bo sytuacja się zmienia. Było powiedziane, że pewne rzeczy nie będą się zmieniać, nie? To jak to widzicie, te problemy, czy one się odbijają tylko na przykład w mikro perspektywie na Słowacji, czy Słowacja jest takim krajem pięknym, szczęśliwym, oderwanym od tego, co nazywamy problemami Europy? Powiem, że Polska takim krajem nie jest, chociaż dużo rzeczy nam się udało uratować. Na przykład nie wejście do strefy euro było dobrym pomysłem. Czy na przykład ta pomoc teraz uchodźcom, nie ta korytarzowa, tylko ta raczej tam na miejscu, też okazuje się, że robi coraz większą taką furorę w świecie. Furorę, no dobre imię dostaje. Czyli tak, jedno pytanie. Podobieństwo, czy Słowacja jest oderwana od problemów Europy, czy raczej ma podobne i w jakim kierunku?
Mi się wydaje, że Słowacja nie jest oderwana od problemu Europy. Słowacja w jakiś sposób z jednej strony chce być bardzo dobrze z Europą, z Unią Europejską, z drugiej strony bardzo dobrze z Rosją, bo to jest taki wielki brat, który tutaj gdzieś kieruje tym wszystkim. Czasami, jeśli chodzi na przykład o problem migracji, problem uchodźców, to tutaj Słowacja bardziej się trzyma tego poglądu czy tego stanowiska Grupy Wyszehradzkiej, która no, nie jest za automatycznym przyjmowaniem migrantów i nie jest za taką otwartą polityką multikulti, ponieważ ten problem, który dzisiaj, zapraszamy wszystkich, robcie tutaj co chcecie, bez żadnych zobowiązań, bez niczego. Tu mamy dobre miejsce dla was, bo my już nie rodzimy, my już nie wychowujemy normalnie, u nas już wszystko można. Nie? A więc tego typu, to tutaj Słowacja zachowuje pewien dystans i rzeczywiście mówi nie na te wszystkie pomysły wielkich tego świata, wielkich Unii Europejskiej. Ale problem migracji, problem uchodźstwa to nie jest podstawowy problem Europy. Problemem Europy jest utrata korzeni. Problemem Europy jest kryzys tożsamości. Natomiast migracja, uchodźcy to wszystko jest konsekwencją pewnej polityki, która gdzieś tam od 70. lat była klarowana w Unii Europejskiej. I ona właściwie prowadzi do wszelkiego rodzaju kryzysów ekonomicznych, finansowych, kryzysów migracyjnych, ale to nie jest powód tego wszystkiego. Powodem jest utrata pamięci, utrata chrześcijańskich korzeni, chrześcijańskiej tożsamości. I dopóki problemem jest moralna infekcja, która zżera Europę od wewnątrz, nie? I tutaj mi się wydaje, że na Słowacji brakuje właśnie takiego odniesienia trochę, takiej refleksji, która by uwypukliła kulturowe przyczyny, kulturowe determinanty, religijne determinanty. Nie? Coraz bardziej się kładzie nacisk tylko na jakieś takie cząstkowe rozwiązania, nie na proces, potrzebę uzdrowienia Europy jako takiej, Europy jako wspólnoty narodu, wspólnoty duchowej, kulturowej. Nie wiem,
czy profesor podpisuje się oczywiście.
No tak, len dopolnim, że ja widzę jeszcze wielki problem, okrem migracji w Europie, a i problem kryzysu rodziny.
No właśnie, rodzina to osobny rozdział tak. Naszego, tak. Powiem o tej rodzinie, modelu, jaki jest słowacki, polski, europejski i przyczyny, jak panowie uważają. Ale jeszcze wcześniej, czyli tą rodzinę zostawiamy, państwo się jeszcze niecierpliwą będziemy rozmawiać. Takie mam pytanie osobiste, które ja sobie zadaję, bo znaliśmy Czechosłowację. Kraj sztucznie utworzony, prawda, przez socjalizm sklejony. Wiemy, znany, pamiętamy, produkcja samochodów Skoda, które Czesi przejęli i teraz mają, no jednak to był sukces, prawda. Ten samochód dofinansowany przez Volkswagena jest takim produktem sztandarowym. Ale pamiętamy, że to był kraj, który no, tak dawał sobie radę. Nawet wtedy jak był w tym bloku socjalistycznym. Pamiętamy bajki bardzo takie, może lekko, że nie było innych, ale Krecik, Runcajs, Żwirek i Muchomorek. I tak więc to, ta współpraca była, można powiedzieć, na tym, bo żeśmy też z tego korzystali przygranicznie, ale potem nastąpił ten podział, prawda, oderwanie się, znaczy niepodległość i Czech, i Słowacji. I teraz proszę mi powiedzieć, dlaczego Czechy tak się zateizowały, że tam jest, pracują misjonarze z Polski i mówią, naprawdę trudno. Tam po prostu ci ludzie po prostu nie mają zmysłu wiary, no, odchodzą, no, w ogóle ich nie interesuje, a Słowacja odwrotnie, można powiedzieć, nawet się nabrała takich rumieńców, jeśli chodzi o wiarę. Nie wiem, jak to się przekłada na życie codzienne, na świadomość, ale dlaczego tak się... Co było to takim głównym faktorem tego, że tutaj desekralizacja, dechrystianizacja prawie totalna, a tu jednak nie. I zostały dwa obrządki katolickie, powiedzmy, nie? Ten rzymski i grecki. I jakoś ze sobą żyją, chociaż różnie to bywało w historii.
Pan profesor.
Panie profesorze, jak to jest? Bo tu socjolog nam opowie o pewne nurty, przejawy i tak dalej. Ale tak po polsku, po ludzku.
Słowacy byli zawsze wnimani jako ci, którzy byli pracowici. Bol sústredený priemysel, poľnohospodárstvo na Slovensku a slovenský národ sa utiekal k Bohu. To je základ Slovákov, kdežto český národ bol viac ateistický a bolo tam vidieť aj ten prílev západu. Takže...
Čiže Slovácia bola taká bardziej gospodárča, taká produkowała żywność też, nie? Dużo było tych PGR-ów.
Państwo rolnicze też, rolnicze, nie?
Tak. Ale PGR-y nie sprzyjały przecież kościołom. Czy to, gdzie był ten fenomen, że to przetrwało? W ludziach, ludzie, rodziny, tak? Panie profesorze, gdzie to, co pozwoliło tym wartościom duchowym przetrwać i się potem odrodzić? Jak już można było zacząć chodzić do kościoła, prawda, po 89? To chyba... Wiara taka zachowana.
Mi się wydaje, że pobożność, taka ludowa, taka związana też, tutaj pan profesor mówi o tym, że Słowacja była bardziej też krajem takim rolniczym, nie? A więc w tym takim prostym ludzie ta wiara była przenoszona z generacji na generację. Czechy, ja nie jestem dobrym znawcą Czechem, ja jestem Polakiem z Litwy, mieszkającym na Słowacji. Więc tutaj mogę mieć pewien problem, ale mi się wydaje, że bardziej, Niemiec, dokładnie, tak? Bardziej te wpływy zachodnie, wpływy intelektualne, które gdzieś tam uwierzyły w świat bez Boga i w naukę jako tą, która ona już nie potrzebuje żadnych odniesień do duszy, nie? Ucieczka od
Boga
duszy. Tak jest. Natomiast Słowacja jako kraj taki prosty, jako kraj taki przywiązany do tradycji, do wartości, on gdzieś tam pobożność ludowa, pobożność maryjna pozwoliła na przetrwanie. I tu rzeczywiście możemy
bez
widzieć...
Boga ani do proga,
tak,
prawda?
Możemy widzieć wpływy też społeczeństwa polskiego. Jakby na Słowacji są odwzorowane, nie? Jakby ta religijność narodu polskiego.
Jeździli do Polski na odpusty.
Dokładnie.
Spowiadać się nawet.
Dokładnie.
Tam było księży,
pielgrzymki,
było
wspólne, tak. Pielgrzymowanie, wspólne przewożenie tych rzeczy.
Święcenie
tych
kapłanów,
tak.
Po Dolińcu, w górach, prawda?
Dokładnie. Tam była ogromna współpraca, tam ale współpraca taka oddolna, ja bym powiedział, oddolna, która pozwoliła na przetrwanie religii. Natomiast po 89 roku i po rozdzieleniu Czech i Słowacji sytuacja na pierwszy rzut oka wygląda, że Czesi to są ateiści, a Słowacy to są bardzo religijni. Ale jeśli przyjrzyjmy się badaniom socjologicznym, to wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest, ponieważ jeśli przyjrzymy się sytuacji religijnej, która panuje w Czechach, tak, oni mają bardzo wysoki indeks
agnostyk taki.
Takiego agnostycyzmu, albo też nieprzyznawania się do jakiejś instytucji religijnej, ale z drugiej strony mamy tam szereg ruchów religijnych, takich alternatywnych, takich zupełnie małych. Ja bym powiedział, że to jest bardziej taka duchowość bez kościoła. Nie? Bez takiego autorytetu, bez instytucji. Nie? Czesi wierzą we wszystko możliwe. Było wszystko możliwe, natomiast z instytucją Kościoła rzeczywiście mają problem, ale nie tylko z instytucją Kościoła, ale z różnymi autorytetami, instytucjami. Natomiast na Słowacji jest bardzo wysoki procent osób, które deklarują przynależność, nie? A więc do Kościoła oczywiście rzymskokatolickiego, później są też grekokatolicki, prawosławny, kościoły protestanckie. Natomiast z taką codzienną wiarą jest również problem. Z parametrami religijności jest duży problem. Ta wiara jest bardzo taka sformalizowana, ja bym powiedział taka sprywatyzowana trochę, nie? A więc tak, do kościoła pójdę na pielgrzymkę jak najbardziej, oczywiście, a więc tutaj deklaruję, ale w życiu codziennym ta wiara się
nie przejawia.
Jeśli zobaczymy na sytuację rodzin, jeśli zobaczymy na preferencje polityczne, jeśli zobaczymy na aborcję.
Oczywiście.
Jest taka tendencja, że nie mam problem. Idę do kościoła, po kościele idę do urny i wybieram czerwonych bolszewików. I to jest problem. Wschodnia Słowacja jest bardzo religijna. Jest bardzo religijna wschodnia Słowacja, jeśli chodzi o wskaźniki, ale z drugiej strony jest bordowa. Tam są właśnie te postsowiecka mentalność tutaj się przejawia. Zresztą będziemy o tym dalej rozmawiali. To ma ogromny związek z sytuacją demograficzną, z zachowaniem demograficznym, z rodziną, z dezintegracją rodziny, z aborcją, z różnego rodzaju właśnie takimi przejawami gender mainstreaming i tego typu podobnych rzeczy. A więc z tą religijnością ja bym był bardzo ostrożny, żebyśmy mówili, że Czesi to jest ateistyczny, to nie jest ateistyczny naród. To jest naród, który nie deklaruje przynależności do Kościoła. Natomiast różnego rodzaju duchowość alternatywna, taka pozainstytucjonalna, jest bardzo dobrze tam udomowiona jakby, nie?
My dalej się przyglądamy problemy Europy z perspektywy Słowacji. Mamy specjalistów, ekspertów ze Słowacji, a to tytułem właśnie współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Preszowie. Jest prodziekan tego uniwersytetu, pan profesor Gabriel Pala. Jest także wykładowca Wydziału Teologicznego, pan profesor Kamil Kardis. Polak z pochodzenia, z urodzenia. Potem też z wyboru Słowak taki, ale ma pan obywatelstwo, właśnie przepraszam.
Obywatelstwo mam litewskie.
Tak. Czuje się pan Polakiem.
Pobyt mam słowacki i pobyt mam polski.
A korzenie polskie.
Tak jest. Jestem taki międzykulturowy, wielokulturowy, ale nie w sensie multikulti.
No tak. Ale może pan powiedzieć, że na przykład jestem Polakiem?
Tak, jak najbardziej. Jestem Polakiem. Mam trójkę dzieci, też są Polakami, pomimo, świetnie, że mają obywatelstwo słowackie. Tak. Z małżonką rozmawiam po polsku, z dziećmi rozmawiam po polsku, wykładam po słowacku i po polsku. Także jestem wielokulturowy. Moja osoba przekracza jakiekolwiek granice terytorialne państw.
Nie gender w każdym razie.
Ale nie gender mainstreaming, nie multikulti, bo multikulti już było, już wypalone, było dobre.
Nie ma sensu.
Dlatego,
a my czekamy na telefony. Państwo się wyświetlają, więc może za chwilę będzie telefon. Ja przypomnę, że nasi goście są gotowi też do rozmowy. Pan profesor Pala jest Słowakiem czystym. Dlatego tutaj dzisiaj mówimy o tej wymianie intelektualnej też wartości. Moje pytanie jeszcze o tą rodzinę. W Polsce wiemy, rodzina, teraz mamy odrodzenie tematów rodzinnych, program 500+, program budowa domów i tak dalej, wspieranie rodzin wielodzietnych, bo to też ku temu zmierza. Moda na dziecko, bym powiedział, prawda, na to, żeby mieć dzieci. Mówienie o tym otwarcie, że społeczeństwo, które się wyludnia, nie ma przyszłości. To też się idzie, no wiadomo, ktoś jeszcze powie, no dobrze, ale opieka nad tymi rodzinami i tak dalej. Jak na razie ruszyło to bardzo dobrze. Okazuje się, że Polacy chcą mieć dzieci, że Polki chcą rodzić dzieci. Jak to jest na Słowacji?
Na Słowensku...
Zacznijcie od ludzi, a potem o rządzie.
Na Słowensku słowenski naród w wszechobecności wymiera, ale chcę powiedzieć, że początek jest gdzieś indziej. Młodzi ludzie się schadzają, spolu żyją żywot przed małżeństwem. Małżeński związek jest albo nie jest. Dôležitý, je to formalita, alebo je to sviatosť, je to čosi, čo idem zviazať na celý život, alebo skúsim život. je tam množstvo otázok. Problém je v tom, že ak sa mladí zoberú, chcú mať istú hodnotu svojho blahobytu a chcú mať auto, chcú mať svoj byt, svoje auto, svoje miesto, ísť dvakrát do roka na dovolenku a to všetko stojí peniaze.
Čili pierwsze chcą ułożyć, mieć pieniądze, że powiem, wyposażyć dom wygodny i tak dalej, a dzieci później, czyli koło 40, prawda?
Tak.
To jest bardzo ciekawa sytuacja. Badania na Słowacji wykazały, że wartość małżeństwa, wartość rodziny jest jedną z najczelniej wartości społeczeństwa słowackiego.
Czyli tych singli nie ma tak dużo. Takich tych, że chcą żyć samotnie.
Ale właśnie dlatego chciałem. Ale jeśli przyjrzymy się rzeczywistemu życiu małżeńskiemu, rodzinnemu, jeśli przyjrzymy się sytuacji, która panuje w tym kontekście, to widzimy, że bardziej się udomowił na Słowacji ten taki wzorzec drugiej rewolucji demograficznej albo takiego społeczeństwa konsumpcyjnego, które traktuje człowieka jako kogoś, który się nie różni zasadniczo od zwierząt. A więc najpierw mieć, a później być. A więc najpierw muszę sobie zarobić, najpierw muszę skończyć dobre studia, później dobrą pracę, później dobrą karierę w tej pracy, później muszę zbudować jakiś dom albo jakieś dobre mieszkanie, później może już znajdę jakiegoś gościa, partnera albo partnerkę, z którą gdzieś tam będę żył, a to już jest grubo po 30, nie? A więc wydłuża się wiek oczywiście przy pierwszym małżeństwie, nawet teraz mam problem po polsku to powiedzieć, bo wykładam po słowacku te sprawy. Każde drugie małżeństwo jest rozwiedzione. Nie? I tym pierwszym podstawowym powodem rozwodu nie jest zła sytuacja materialna, nie? Tylko bardziej względy kulturowe, względy takie oddzielny, rozdzielny świat wartości po prostu, albo niezdolność do bycia razem, nie? A więc dokładnie te takie aspekty konsumpcyjne, nie? Jeśli chodzi o liczbę urodzeń, które liczbę urodzeń, to na Słowacji jest jeden z najniższych współczynników urodzeń. To jest około 1,3-1,4, a więc Słowacja wymiera. I tutaj widzimy ten paradoks. Z jednej strony Słowacja się przyznaje do korzeni chrześcijańskich i przyznaje się do wiary religijnej, ale z drugiej strony to się nie odzwierciedla w takich aspektach jak życie rodzinne na przykład.
Czyli ta dychotomia, jedno się mówi, dokładnie, drugie się czyni.
U nas się zaczyna dyskutować o tym, czym jest rodzina. To jest chore. Jeśli zaczynamy dyskutować o rodzinie, czy to jest związek on, ona i dzieci, czy to jest on i jakaś ciwawa, jakiś piesek, nie? Jeśli w ogóle zaczynamy dyskutować o tym, to już jest pierwszy taki
sytuacja
moment.
Kryzysowa.
Dokładnie. Jeśli dla nas nie jest oczywistym, że rodzina
jest pojęcie
dokładnie. Zaczynamy dyskutować o prawach człowieka, zaczynamy dyskutować o orientacji, o płci. To są sprawy, które są...
Używasz takiego świętego słowa rodzina na tego typu fanaberię, prawda?
I tutaj też w tym świecie socjologii jest wiele takich niuansów, gdy problem mówić o rodzinie... Jest problem mówienia w ogóle o rodzinie. Bardziej Słowacji, związek kohabitacyjny, bardziej związek partnerski.
A macie na Słowacji takie typu jak marsze tych różowe i tak dalej, gejów, lesbijek, które publicznie się...
Tak. Nazywa się to... Tak, u nas to się nazywa duchowy pochód. Albo tęczowe manifestacje. Mm. Tęczowe manifestacje.
To znaczy w takich dużych miastach, Bratysława, prawda?
Koszyce
głównie, bo tam...
W Preszowie chyba u nas nie było takiego tęczowego, ale problem jest oczywisty. Występuje. I władza, rząd bardziej się przykłania tutaj skłania do takiego akceptowania tych tak zwanych norm europejskich, czy tych wszystkich strategii przeciwdziałania,
tak
przemocy. Tak, a więc problem jest z tą niesamowitą transformacją. To, co było kiedyś nienormalne, to dzisiaj się staje normalne. To, co kiedyś było, przecież, czy singlizm w ogóle, to było pojęcie nieznane nawet w nowoczesnej Europie. Normą było żyć z kimś, ponieważ taka jest natura człowieka zresztą, nie?
Próbujemy rozmawiać z naszymi telewidzami, bo są telefony. Ktoś czeka, nie wiem, czy dalej jeszcze czeka. Prosimy, halo.
Zofia z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy panią Zofię.
Witam ojca, witam gości znakomitych. Muszę powiedzieć, że interesując się troszeczkę sytuacją społeczną, polityczną Polski, widzę, że no nie jest najweselej, ale to samo dotyczy oczywiście na pewno naszych sąsiadów. Jak słyszę, są podobne problemy społeczne, polityczne z tymi uchodźcami z Bliskiego Wschodu i tak dalej. I tutaj bardzo się cieszę, że mamy takich południowych sąsiadów, ponieważ no nie zawsze Polacy są zachwyceni czy w jakichś bardzo dobrych relacjach z pozostałymi sąsiadami. To widzę, że na południu mamy sąsiada, który jakby dzieli z nami podobne problemy. Także to jest też bardzo miło, miło jest porozmawiać na ten temat, miło jest usłyszeć. I jeszcze, jeżeli chodzi o odniesienie do rodziny, no to wiadomo, że jest taka moda narzucona w sposób sztuczny, nienaturalny, dlatego że no, człowiek potrzebuje rodziny. Dziecko potrzebuje pewnej powtarzalności, pewnych sytuacji takich rodzinnych, pewnych i jakiejś bazy. Natomiast taka chwilówka tego nie daje. No ale i u nas też jest taka moda i widzę, że na południu też to się rozlewa. Ale miejmy nadzieję, że w jakiś sposób można to zahamować, dlatego że tak naprawdę ludzie nie są szczęśliwi z tego powodu. Zwłaszcza kobiety nie robią sobie, że tak powiem, jakiegoś, znaczy nie są szczęśliwe w ostatecznym rozrachunku, kultywując taki nowoczesny, w cudzysłowie, model. Także chciałam jeszcze zapytać, czy są jakieś takie ruchy, które przeciwstawiają się tym modom takim
LGBT, tak?
które są właśnie szkodliwe społecznie dla rodziny. Zajmę czy są jakieś działania, jakieś ruchy? O to chciałam między innymi zapytać i bardzo pozdrowić swoich naszych południowych sąsiadów.
Ahoj.
Ahoj. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Zofio. Pozdrawiamy gorąco Warszawę i nie tylko. Polskę całą tu w imieniu naszych gości. Odpowiadamy pani, tak?
Panie profesorze. Więc bardzo się cieszymy, że za życzliwość i dziękujemy bardzo. Oczywiście problem jest bardzo skomplikowany. Mamy ruchy, które się przeciwstawiają, ale te nie są widoczne. Dlaczego? No bo mainstream rozwala po prostu ten ruch oddolny i widzieliśmy, jak było referendum za rodzinę.
Coś takiego,
a więc oczywiście są forum, na przykład forum za żywot. Nie?
Forum za życiem. To.
Aliancja za rodzinę, na przykład są takie ruchy, które są ruchami inteligencji katolickiej, świeckich. Ale to oddziaływanie tych ruchów jest zbyt słabe. Mi się wydaje, że należy coraz bardziej inwestować w kapitał społeczny. A więc możemy zmienić mentalność poprzez właśnie edukację, poprzez kształcenie oddolne, nie odgórne, oddolne. Przy parafiach, przy różnego rodzaju właśnie wydziałach, uniwersytetach. No tutaj się udało. Tutaj się udało stworzyć potężny ruch oporu wobec tego całego mainstreamu, gender mainstreamu i LGBTI, tej polityki.
Na przykład media. U nas jeszcze 2 lata temu w mediach państwowych, teraz gdzieś tam prywatnych, występuje znana osoba, pisarka, dziennikarka, przyznaje się do 2 aborcji w życiu, że ona zabiła Te dzieci jest z tego powodu, nie wstydzi się, nie ma wyrzutów, jest dumna, bo te dzieci by zablokowały jej na przykład tak się, jej karierę. To był po prostu taki epizod. I jest przedstawiana, jest, siedzi w studio, wywiady, czy druga tam pani, a też nie mówił nazwiska, ale pojechała właśnie na Słowację czy do Czech i uczyniła to, bo u nas w Polsce jest, są trudności. Prawda? Uczyniła, zabiła dziecko swoje. Ale jest po prostu jako celebrytka, jako osoba przedstawiana, jako znana, była, przynajmniej w mediach publicznych. Czy coś takiego występuje u nas?
Dokładnie
czy,
taka sama czy sytuacja jest.
Czyli już jesteście...
Tak, tak, tak. Ten wzorzec tego społeczeństwa konsumpcyjnego, społeczeństwa drugiego przejścia demograficznego, jak my mówimy o tej globalnej seksualnej rewolucji.
A fala odkrywania się gejów, że odkrywają się nagle. Ten jest. Wywiady jak grzyby. Prawda, w sierpniu po deszczu nagle.
Tak, i media dają przestrzeń oczywiście dla tych osób. W jakiś sposób też uwidaczniają, nie? Dzisiaj media robią często reklamy takim osobom. Często uwypuklają, że to jest coś normalnego, coś, co w normalnym, nowoczesnym społeczeństwie jest zupełnie czymś przyjętym.
Nie, to się robiło tak, że właśnie w takim społeczeństwie trudnym, nieakceptowalnym, prawda, zamkniętym, homofobicznym, on się ujawnił, objawił, powiedział, jaką ma opcję. Nie? To jest to jako chwała bohaterom. Podobny mechanizm, prawda? Że
tak.
Robi się wokół tego, prawda, wydarzenie, event, że się pojawił ten człowiek.
Tak, że nie bał się przyznać, że odkrył swoją tożsamość i po prostu. Często w tym świecie katolickim, tak zwanym, w takiej katolickiej Słowacji nie bał się powiedzieć głośno, że jestem takiej orientacji.
Tak, a z drugiej strony jakaś reklama, pan profesor przyzna, ocieplanie klimatu, więc pokazane są dzieci małe, prawda? Rodzina gdzieś przy śniadaniu siedząca, bo je masło jakieś tam.
Tak. Czy...
Tu się wykorzystuje, tu rodzina jest fajna, bo pokazuje...
Bardzo taką... często ta propaganda stwarza takie dwa obrazy. Jeden obraz to jest obraz nowoczesnej rodziny, czy postnowoczesnej rodziny. To jest on i ewentualnie ten piesek, albo jakieś dziecko, które jest też szczęśliwe, bo ma matkę, czy ojca i ojca. Tak? I wszyscy są elegancko ubrani, wszyscy są elegancko po prostu...
Są geje w reklamie normalnie
natomiast,
dwa, pokazane jako rodzina.
Natomiast w tej, ta tradycyjna rodzina jest przedstawiana jako rodzina z dużo dzieci, on alkoholik, taki zaniedbany, który stosuje przemoc oczywiście, nie? Ona jest też, ma 30 lat, wygląda na 50, 60 lat, jest zaniedbana,
szóste, siódme
dziecko.
Tak.
Dokładnie. Nie? I teraz co chcecie? Co chcecie? Jaki model chcecie przyjąć? Ten model, gdzie wszyscy są szczęśliwi, oprócz tej ciwawy. czy model tej takiej tradycyjnej i... Ale, oczywiście,
ale
że ten, ponieważ...
O temat seriali, prawda?
Temat seriali.
Te wszystkie
dokładnie.
Mydlane.
Natomiast, ta propaganda, która jest w sieci medialnej.
Czy w reklamie na przykład szamponu, czy jakiegoś tam produktu domowego występują już homoseksualiści?
Nie, no właśnie. Mi się wydaje, ja nie...
Tego nie widziałem. Raczej występuje rodzina, ciepły klimat, pieczenie ciasta razem, prawda? I takie, no...
Tak, ale jeśli chodzi o...
Czyli jeszcze ta granica nie została
tak, ale to jest bardzo płytka granica. To jest bardzo płytka. Ponieważ jeśli patrzymy na seriale, które osiągają bardzo dużą oglądalność, nie, to tam normą jest po 2-3 latach się rozwieść. Normą jest pozostawać w związku z różnymi kobietami, nie z jedną. Nie? Normą jest przyznać się do tego, że jest się homoseksualistą. Normą jest właśnie to, o czym teraz mówimy. Nie? Natomiast ten model tak zwanej tradycyjnej, chociaż ja walczę bardzo z tą nazwą tradycyjną.
Normalnej.
Nie ma tradycyjnej, nowoczesnej, ponowoczesnej rodziny. Albo jest rodzina oparta o związek małżeństwa, o związek kobiety, mężczyzny, dzieci, tak? Albo nie ma po prostu, nie ma alternatywy. I nie mówię tego jako chrześcijan, jako katolik. Mówię jako socjolog. Mając na uwadze badania...
Czyli odwieczna rodzina.
Dokładnie. Badanie homo habilis, homo erectus był normalny. Miał małżonkę, miał dzieci. To nie był model... A więc mówię jako socjolog, ponieważ również badania, które często nie są publikowane, mówią, jakie konsekwencje przynosi związek kohabitacyjny, jakie konsekwencje jest, przynosi dla dziecka związek dwóch lesbijek, jakie konsekwencje po prostu przynosi. My jako socjologowie musimy wskazywać na te konsekwencje, na te skutki. Nie, bo mówimy A, że to jest super związek, ale dobra, popatrzmy, co on przynosi dla społeczeństwa.
On co przynosi dla społeczeństwa? Małpy pochodzi. Nie, nie.
Nie, no nie. Raczej nie, no trudno uwierzyć w to. No właśnie, nie?
Bo to był jest, taki moment, to jest że socjologowie
no, oczywiście,
byli dowodami jak wtedy, prawda?
A więc ja bym po prostu powiedział, no, że nie dajmy się zwariować po prostu. Wystarczy być normalnym, wystarczy korzystać z rozumu. Tak. Tu nie trzeba być grekokatolikiem, prawosławnym czy rzymokatolikiem, żeby te wartości jakoś chronić. I na przykład mieliśmy marsz za rodzinę, tak się to nazywało, tak? Gdzie przyszło bardzo wiele ateistów, którzy nie zgadzają się po prostu z tym, z tą dezintegracją, z tym zanikiem tej właśnie rodziny jako naturalnej instytucji życia społecznego, naturalnej. Nie jako tradycyjna, nowoczesna, ponowoczesna. Jest albo naturalna instytucja życia społecznego, ponieważ jest to najlepszy związek i najlepsze miejsce dla przyszłych pokoleń i to badania potwierdzają. Wystarczy się przyjrzeć tym badaniom. Wystarczy się nie dać zwariować tym właśnie, tym naciskiem grup, które po prostu nie chcą normalności. Nie? A więc tutaj jeśli mogę jeszcze wrócić do problemu mediów. Problem mediów na Słowacji, jeśli na przykład chodzi o społeczeństwo polskie, nie? Bo tak ja żyję na granicy obu społeczeństw, nie tylko terytorialnej.
Z jakich mediów pan korzysta? Ogląda pan telewizję polską trochę?
Oglądam telewizję polską i oglądam telewizję słowacką.
Wileńską.
W telewizji, oczywiście, w telewizji polskiej bardzo wiele się zmieniło, jeśli chodzi o telewizję publiczną, no bo przecież ta poprzednia
nie
to
dlaczego,
była,
tak.
była, prawda, PO, nie? Teraz się wiele zmieniło, ale problemem Słowacji, mi się wydaje, jest ten, że mówiąc o Polsce, tym źródłem tych informacji jest Axel
Springer.
Tak jest. Tym źródłem jest Gazeta Wyborcza.
Ale czemu tak? Z tej niewiedzy? Czy po prostu ktoś mówi,
mi się wydaje, że po prostu
alfa i omega?
Gdzieś tam się przyjęło, że to są te wiarygodne media, to są te największe media i tego trzeba
słuchać. Czyli co, dziennikarze słowaccy mają wiedzę tak wyborczej o Polsce.
I to jest taka schizofrenia, bo ja oglądając wiadomości w języku słowackim, tak jakbym czytał Gazetę Wyborczą, nie? Oglądając, czy czytając na przykład niektóre dzienniki, o których bym nie powiedział, że są jakieś lewicowe, jakieś takie. Ale niestety ten obraz teraz w kontekście wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej. Nie? Rzeczywiście tutaj widzieliśmy, że ten przekaz był jednoznaczny, no, że Polska się skompromitowała, ponieważ jej oficjalny kandydat, już nikt nie mówi o tym, że to nie był oficjalny kandydat Polski i że pan przewodniczący Rady Europejskiej ma bardzo daleko do Polski teraz.
Oczywiście.
Wiele dalej, aniżeli do Niemiec.
Złamano przynajmniej, mówimy,
aniżeli do Niemiec.
Dobry zwyczaj.
To jest moje subiektywne odczucie i szkoda.
I szkoda, złamano dobry zwyczaj, bo prawo.
I w ten sposób się kreuje też jakby pogląd społeczeństwa słowackiego. Jeśli rozmawiam z kimś, no to rzeczywiście. W Polsce mamy do czynienia z zamachem stanu, zamachem, tak? Już nikt nie mówi o tym, że na przykład wyjściem z tego marazmu i z tej śmierci demograficznej, w której się znajduje Europa, Słowacja, jest polityka prorodzinna typu na przykład 500+.
Nie? Czyli takie wiadomości na żadnym kanale słowackim nie znajdziemy, że sukces polskiego tam na przykład walki
o życie. Pewno sukcesu nikt
nie ogłosi.
Nie ogłosi. Bardziej stulecie wielkiej
rewolucji,
ale mówię o tym mainstreamie, tak? To społeczeństwo jest jednak, jest zresztą my na uniwersytecie, w ramach uniwersytetu, w ramach wydziału, razem tu z panem profesorem, Zapraszamy, robimy różnego rodzaju konferencje na temat tożsamości. Na przykład mieliśmy konferencję Quo Vadis Europa, nie? Także spróbujemy oddolnie w jakiś sposób tą przestrzeń
A na przykład taki obraz u nas przed świętami, może będzie i później, w takim programie publicystycznym po głównych wiadomościach, w programie pierwszym jest obecny arcybiskup, który właśnie mówi o tradycji, o świętach, mówi też o życiu, bo jest lekarzem, prawda? Mówię tu o ksiądz arcybiskup Hozer, pamiętam. Hozer. Czy to jest taki obrazek, jest do pomyślenia w słowackich telewizjach?
Tak, jest do pomyślenia. Zresztą czasami przedstawiciele konferencji episkopatu są zapraszani
do jakiejś takiej rozmowy.
Do rozmowy jest program, który jest przeznaczony każdą niedzielę. Jest
a to jak u nas między niebem a ziemią, jeśli chodzi o telewizję?
Ale nie w takim, nie aż tyle oczywiście.
A transmisje papieskie, na przykład Wielki Tydzień z Watykanu?
To nie.
Anioł Pański, modlitwa?
Bardziej media katolickie, tak.
Czyli tak to wygląda. Problemy Europy z perspektywy Słowacji. To może jeszcze jedno pytanie wiążące w tej części, bo przechodzimy za chwilę już do Radia Maria. 21:30 mamy kolejne spotkanie. To znaczy, czy jest jakiś problem europejski, który jeszcze nie jest tak mocny w Słowacji, nie jest tak mocno rażący, dopiero się zaczyna? Czy możecie wymienić? Czy już jak po kalce wszystko idzie, że Słowacja to jak w Europie?
Panie profesorze, ja już się tyle nagadałem.
No, bardzo się na koniec.
Ja si myslím osobne, že teda Slováci tým, že migrujú a cestujú za prácou do zahraničia, tak nasávajú, popri tom, že zarábajú peniaze, nasávajú aj hodnotové úrovne, ktoré sťahujú na Slovensko. A tým pádom sa táto misia týchto antihodnot vlastne presúva na Slovensko. Čiže je otázkou času, čo v západnej Európe sa nachádza, na Slovensku nie je, to bude. Takže ja si myslím, že tie problémy sú tak globálne, že Slovensko nijako nevyniká. Jedine to, že sme konzervatívnym národom a že to kresťanstvo je na Slovensku skutočne vierou, ktorá nás drží.
I pěkně, čili možno přijít, pán profesor, že v skrutě ještě na těch, kteří neznají dobře perfekt slovácky.
Tu znowu spróbuję powtórzyć, może nie dokładnie, ale może coś sensownego powiedzieć.
Nie o Tusku, padło Tusku w Polsce.
Nie. Tu. Dokładnie jakby kontynuując to, co żeśmy przed chwilą mówili, że Słowacy migrując, są otwarte granice, oczywiście stykają się z kulturą Zachodu, no i oczywiście te wzorce w jakiś sposób przenoszą i to widzimy w badaniach, w statystykach, danych empirycznych, które potwierdzają nam wzrost aborcji, antykoncepcji, może spadek aborcji, ale wzrost hormonalnej
ale
antykoncepcji.
Ogólnie tracą jako naród? Czy zyskują? No, pytanie retoryczne.
No, bardzo retoryczne.
Czyli raczej tracą na to,
ale
że Europa...
Ale tutaj chciałbym też powiedzieć, że nie ustają i są inicjatywy, ale bardziej oddolne po prostu. Są inicjatywy na przykład naszego ojca arcybiskupa, metropolity Jana Babiaka, który ogłosił kongres Rok Rodziny. Oczywiście cały czas organizuje kongresy, organizuje, zaprasza, wspiera w jakiś sposób różnego rodzaju też ośrodki, które się zajmują wsparciem rodziny, pomocą rodzinie. Także tutaj mówię, jest inicjatywa, Kościół wiele robi na tym polu. Mamy też inteligencję katolicką, ale ciągle przeważa ten właśnie głos większościowych mediów.
Wiele ciekawszych jeszcze rzeczy poznamy w drugiej części o 21:30, ale już teraz jesteśmy świadkami owocu współpracy, drodzy Państwo, tak trzeba powiedzieć, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Uczelni z Torunia, która kształci dziennikarzy z Uniwersytetem w Preszowie, Wydziałem Teologicznym tego Uniwersytetu, bo właśnie nasi goście to jest owoc tejże współpracy, wymiany poglądów i nie tylko, wymiany myśli, wymiany też pewnie studenckiej przyszłości, no i wszelkiego dobra, żeby po prostu to, co chrześcijańskie, katolickie, ludzkie, no, przecież duże L, było też rozpowszechniane, gdzie się da. I to jest właśnie powód wizyty i dowód też naszych rozmów tutaj dzisiaj, za które dziękuję. Przypomnę, pan profesor Gabriel Pala, prodziekan Wydziału Teologicznego w Preszowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan profesor Kamil Gardis, wykładowca Wydziału Teologicznego w Preszowie, Polak, żyjący na Słowacji, pochodzenie wileńskie, no i też wizja Europy bardzo poszerzona w ten sposób. Dziękujemy za wasze...
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za telefony. Zapraszamy o 21:30 w Radiu Maryja.